Można inaczej. Długo, oj długo się nie słyszeliśmy i nie mam właściwie żadnego godziwego usprawiedliwienia. To znaczy jedyne, ale takie mało godziwe jest takie, że po prostu bardzo dużo się działo i nie bardzo był czas, żeby sobie siąść przy mikrofonie. Działo się dużo, bo na przykład na Politechnice mieliśmy wielką konferencję RENT, Research in Entrepreneurship. No to jest, teraz się będę chwalił trochę, to jest największa, najbardziej prestiżowa europejska konferencja, ale biorą udział ludzie spoza Europy również. Europejska konferencja poświęcona przedsiębiorczości, no i w ciągu swojej 37-letniej historii dopiero drugi raz organizowana w Polsce, organizowana przez nas. To był spory sukces. No a jeszcze potem był TEDx i mój tam występ. To też mnie trochę zajęło. I jeszcze była końcówka studiów MBA, gdzie broniły się dwa moje zespoły. Dużo się działo. No dobra, ale to tyle tytułem usprawiedliwień, czemu mnie nie było. Ponad miesiąc takiej przerwy nigdy nie mieliśmy. Back to normal, wracamy. Właśnie back to normal. W ogóle w Polsce się nam robi takie troszeczkę back to normal, stąd ten tytuł dzisiejszego odcinka, że można inaczej. Bo myślę, że można rządzić inaczej niż przez ostatnie 8 lat, więc można byłoby podsumować to, co teraz się dzieje, takim określeniem, że idzie nowe, chociaż właściwie tak naprawdę bardziej wraca stare. Dla mnie rządy obecnej koalicji to powrót do pewnego rodzaju normalności, bo według mnie to, co się działo przez ostatnie 8 lat w Polsce, no to nie był stan normalności, to nie była normalność. Ale ci wszyscy, którzy z zachwytem patrzą na nowego marszałka, który potrafi być dowcipny i niedrewniany, tak jak pan Terlecki, na tych wszystkich, co patrzą na pewną taką sprawność tych polityków, łącznie z Tuskiem, no to kubełek, czy kubeczek może zimnej wody na głowę, słuchajcie, cudów żadnych nie będzie. Nie oczekujmy po tym rządzie zbyt wiele, bo się bardzo rozczarujemy. Oczywiście możemy oczekiwać jakiejś zmiany w standardach, jakiegoś takiego większego upowszechnienia się takiej zwykłej przyzwoitości, elementarnej przyzwoitości. Rzeczywiście to ci obecni politycy, którzy teraz będą nami rządzić, to też nie są żadne ideały, to jest jasne, to nie są chodzący bez skazy jacyś bohaterowie. Cudów nie będzie ze względów także takich ekonomicznych, bo finanse państwa nie są wcale w dobrym stanie, delikatnie rzecz ujmując. A tutaj oczekiwania, że rząd da, że rząd zrobi, że załatwi, że nie zabierze, że obniży na przykład podatki, no są spore. Do tego rządzenie z takim prezydentem, jakiego mamy, dobra, korci, żeby coś złośliwego powiedzieć, no z takim, jakiego mamy. Będzie trudne, bo koalicja rządząca nie ma możliwości odrzucenia weta prezydenckiego, więc istotne zmiany z dużym prawdopodobieństwem będą wetowane przez prezydenta, zwłaszcza jeśli będą dotyczyły wymiaru sprawiedliwości, tak mi się wydaje. Nie ma możliwości odrzucenia weta, no o ile oczywiście PiS nie zacznie podlegać procesowi dezintegracji, bo wówczas można byłoby wykorzystać tych uciekinierów z PiSu, żeby weto prezydenta odrzucać. Ale czy tak się zdarzy? Trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć, na ile wszyscy w PiSie jeszcze wierzą w to, że Jarosław Kaczyński kontroluje sytuację, ogarnia, przeprowadzi tę partię przez powiedzmy 4 lata bycia w opozycji, a może 8 na przykład. Pan prezes coraz starszy jest i wydaje się być, no mnie wydaje się być coraz bardziej odklejony od rzeczywistości, ale oczywiście obraz, postrzeganie tych, co są bliżej niego, może być może być inny. Ta dezintegracja PiS-u zależy w znacznej mierze od tego, czy szalupa zwana PiS zacznie tonąć. Sytuacja zrobiła się ciekawa, no bo jeśli chodzi o możliwość przesiadania się z szalupy PiS do szalupy na przykład suwerennej Polski, to te możliwości chyba się właśnie mocno ograniczyły, bo pomijając to, że suwerenna Polska to partia kanapowa, no ale jej szef, pan Ziobro, zdaje się, że na pewien czas nam z polityki zniknie, bo został, zdaje się, pacjentem onkologicznym. W związku z powyższym można oczekiwać, że on za bardzo aktywnie swoją partyjką kierował nie będzie, no co może oznaczać różne rzeczy, łącznie z tym, że suwerenna Polska może zostać wchłonięta na przykład przez PiS, a może częściowo przez Konfederację, kto wie. Cudów nie będzie, tak jak powiedziałem, nowy rząd tych cudów nam nie wygeneruje, choć niektóre rzeczy wyglądają rzeczywiście na cud, bo na przykład okazało się, że nawet jak się przejmuje władzę w połowie grudnia, to też jest zabawne, że tak ułożono kalendarz, że nowy rząd przejmuje władzę 13 grudnia. No, dla części z was, tych starszych albo tych bardziej biegłych w historii, to jest data jednak dość symboliczna. No tak czy owak, przejmując władzę w połowie grudnia, można zagwarantować nauczycielom podwyżki. Podwyżki po pierwsze od 1 stycznia. One oczywiście 1 stycznia nie zostaną wypłacone, no bo to wymaga klepnięcia budżetu, ale będą wypłacone wyrównania, więc nauczyciele dostaną te pieniądze liczone od 1 stycznia. I to są podwyżki duże w gruncie rzeczy. 30-procentowe. Mówiąc duże, ja nie mam na myśli tego, że one są zbyt duże albo nienależne. Nie, nie. Ja uważam, że nauczycielom trzeba płacić dobrze i tu nie myślę tylko o kadrze szkolnictwa wyższego, czyli nie myślę o sobie. Myślę o wszystkich nauczycielach, poczynając od przedszkola. Trzeba nauczycielom płacić dobrze. I te 30% to nie jest bardzo dużo w tym sensie, że no, nauczyciel powinien zarabiać porównywalne pieniądze, nie wiem, z budowlańcem na przykład, tak? No, wykładanie przedmiotów w liceum powinno być opłacane co najmniej tak dobrze, jak wykładanie kafelek w łazience. Ale te 30% to jest rzeczywiście sporo, w tym sensie, że no, gdyby spytać nauczycieli, kiedy ostatnio dostali 30-procentową podwyżkę, no to chyba dość dawno, prawda? Poza tym no, widać tutaj tę różnicę między tym, jak PiS potraktował nauczycieli, łącznie z tym słynnym strajkiem nauczycieli, który przez PiS no, został złamany tak na dobrą sprawę, a tym, że no, jeden z pierwszych ruchów nowej władzy to jest damy wam podwyżki, damy wam godniejsze wynagrodzenie. To jest zrozumiałe, to słuszne z jednej strony, zrozumiałe z drugiej, no bo nauczyciele i szeroko pojęta w ogóle inteligencja może być, jest taką bazą polityczną tej nowej władzy, więc to jest okej. To oczywiście nie pomoże inflacji, jak tak patrzymy na to stricte ekonomicznie, to te 30-procentowe podwyżki, podobnie jak podwyżki w budżetówce, tam jest zdaje się 20% tych podwyżek, znaczy podwyżka jest 20-procentowa, to oczywiście nie pomoże inflacji, no bo zwiększony strumień dochodu przełoży się na większy popyt, a większy popyt no, może się przełożyć na to, że ta presja inflacyjna się utrzyma, no ale zobaczymy. Zmiany w oświacie będą wykraczały poza tylko zmiany finansowe. Już w tej chwili pada propozycja na przykład redukcji liczby godzin religii do 1 w tygodniu. No, tu zdaje się Kościół tego za bardzo nie będzie chciał zaakceptować, no ale to zobaczymy. I drugi taki postulat to, żeby ocena z religii nie wliczała się do średniej. No to ostatnie jest moim zdaniem bardzo, bardzo, bardzo słuszne. Bo po pierwsze, religia to nie jest przedmiot szkolny. Tak, nawet jeżeli ma być nauczana w szkole, nawet jeżeli się z tym zgadzamy, to nie jest przedmiot szkolny, religia to nie jest matematyka, religia to nie jest biologia, religia to nie jest język angielski. Po drugie, wyłączenie religii powoduje takie, to jest takie sprawdzam przy pokerze. To jest takie sprawdzam, bo to sprawdza tak naprawdę, na ile chodzenie na religię jest czysto pragmatyczne. Jest czysto pragmatyczne, bo oceny z religii zazwyczaj są dobre. To są piątki, szóstki. Jak to jest liczone do średniej, no to warto chodzić na religię, bo to ci zawsze dźwignie średnią. Jeżeli masz trójkę z chemii, ale masz szóstkę z religii, no to jest lepiej niż gdybyś miał tylko trójkę z chemii liczoną do średnią, a szóstkę z religii, żeby nie była liczona. Więc można przypuszczać, że niektórzy chodzą na religię także i z tego powodu, że to im podwyższa średnio, zwłaszcza w takich klasach typu klasa ósma, gdzie ta średnia rzeczywiście może mieć znaczenie. Ale zmiany w programie to nie tylko chyba religia będzie. Hit, moim zdaniem przedmiot raczej bez sensu, w obecnej formie na pewno, w jakiejś lepszej może, ale pamiętajmy, że historia najnowsza no, jest bardzo podatna na interpretację w jedną, w drugą stronę. Biznes i zarządzanie. No to jest przedmiot nowy, potencjalnie bardzo potrzebny moim zdaniem. Pytanie, czy w tej formie, tak? Pytanie, czy w tej formie mój syn obecnie się z tym przedmiotem zmaga, to znaczy nawet nie zmaga się. Geniusz szóstkę ma, ale no ale znowu, jeżeli oni robili projekt grupowy i to był wywiad z przedsiębiorcą, jeszcze raz dziękuję Ci Piotrze za to, że nie tylko dałeś się zwywiadować, ale jeszcze w dodatku postawiłeś swoim badaczom pizzę, to bardzo nietuzinkowe zachowanie, jeśli chodzi o osoby badane, żeby ugościły pizzą badających. No tak czy owak, słuchajcie, taki case, gdzie się właśnie prowadzi wywiad z przedsiębiorcą, no to jest super sprawa z punktu widzenia na przykład uczenia się jakościowych metod badawczych, to jest super, tylko ja mam wrażenie, że ten wywiad oni zrobili właśnie bez żadnej takiej głębszej świadomości, co się robi, jak się robi i po co się robi. I to zresztą jest ok, ja nie oczekuję i nie spodziewam się, że nauczyciel BIZ-u w szkole średniej będzie ich uczył jakościowych metod badawczych, ale może coś można byłoby w tym względzie zrobić. Mówi się bardzo dużo o przeładowanej podstawie programowej i ja tu mam zawsze spory problem. I stąd pod koniec tego odcinka mam taki tam mały apel do nauczycieli, którzy mnie słuchają. Bo słuchajcie, jak ja sobie myślę o tej przeładowanej podstawie programowej, to sobie siłą rzeczy porównuję trochę z moimi czasami. Czyli mój najlepszy syn Piotr, który obecnie chodzi do liceum, po sąsiedzku ja chodziłem do trochę innego liceum, ale blisko. To było 35 lat temu, tak mniej więcej. Więc dawno. Ale jak tak porównuję, co oni robią, no to ja nie mam wrażenia, że oni mają przeładowaną podstawę programową. Faktem jest, że oni mają na przykład filozofię, ja jej nie miałem. Oni mają biz, ja go nie miałem. Oni mają hit, ja go nie miałem. To jest prawda. Ale z drugiej strony, jak patrzę na chemię, no to przypomina mi się, że mnie w liceum profesor Szczukowski nauczył no chyba z 6, może 7 metod wytwarzania alkoholu etylowego na chemii. Tak, tam pan profesor, zdaje się, lubił, w związku z tym, no słuchajcie, stary kalosz, ketchup i 2 wykałaczki i już można było zrobić alkohol etylowy, jak się uważnie słuchało na lekcjach chemii. Profesor Bukowski z matematyki. No, myśmy robili zadania, które mam wrażenie były trudniejsze, bardziej zaawansowane niż obecnie robią to uczniowie. I mój Piotr jest w klasie z rozszerzoną matmą, ale ja bardzo wątpię, czy on do końca liceum zmierzy się z pochodnymi, myśmy trzepali pochodne, zahaczy o całki. Myśmy zahaczyli o całki. Ba, myśmy nawet zaczęli rozwiązywać proste równania różniczkowe. Tego chyba dziś nikt nie robi. No to na czym polega przeładowanie tej podstawy programowej? No, tu mam wątpliwość. No ale ponieważ tak jak mówię, wiem, że słuchają mnie nauczyciele, to ja bym bardzo chętnie się od was dowiedział, drodzy nauczyciele, na przykład w sekcji komentarzy albo mailem. Gdybyście mi napisali, co wy byście zmienili w nauczaniu i dlaczego? Zwłaszcza ci nauczyciele z dużym stażem, ci, którzy pamiętają, jak było kiedyś, jak było teraz. Jak ktoś od 20-25 lat uczy, no to ma pewien taki przegląd. Bardzo jestem tego ciekaw. Na dziś to tyle. Obiecuję, że będzie mnie więcej, częściej, bo chyba w gruncie rzeczy część z was lubi słuchać, więc obiecuję, przez święta będzie co posłuchać i generalnie będziemy bardziej regularnie się słyszeć, a wy zajrzyjcie jeszcze do mnie przed świętami po życzenia. No dobra, to już naprawdę koniec na dzisiaj. Do usłyszenia.